co wprawie piszczy.
Przedświątecznie, chyba już tak możemy powiedzieć, witamy Państwa w rozważaniach nieświątecznych, jakoś szczególnie w rozważaniach o prawie kanonicznym. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz na posterunku. A my jesteśmy w wątku przełożonych i rad. Skończyliśmy mówić o tym, kto jest przełożonym. Definiowaliśmy to
wyższym przełożonym.
Wyższym przełożonym.
Ponieważ właśnie poza tymi wyższymi, wyższy przełożony to jest ważne prawne określenie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że poza wyższymi będzie mnóstwo innych przełożonych, tak? Na przykład w każdym domu zakonnym będzie jakiś przełożony tego domu, prawda? Zawsze ktoś czuwa. No, czasami tak właśnie niektórzy się pośmiechują, że jak są trzy siostry, to jedna jest przełożona, druga jest wiceprzełożona, trzecia do roboty, ale dla porządku nie może być inaczej, tak? Zawsze ktoś musi zarządzać. Nawet jeśli to jest mały zespół ludzi, to musi być jasne, kto tym domem zarządza. Natomiast taki przełożony domu nie ma statusu wyższego przełożonego. To słyszeliśmy wcześniej, mówiliśmy o tym wcześniej, jacy to są przełożeni i właśnie o nich dalej tutaj istniejemy rozważania.
Zdecydowanie tak, jak dobrze, że jest z nami prawnik, proszę Państwa, i czuwa nad tymi ważnymi elementami naszych rozważań. Kanon 621. Zespół wielu domów, który pod kierownictwem jednego przełożonego stanowi najwyższą jednostkę podziału danego instytutu, erygowany kanonicznie przez uprawnioną władzę, nazywa się prowincją. Czyli mówimy o tym, o czym rozmawialiśmy ostatnio.
O czym już mówiliśmy, tak? De facto dopiero teraz przychodzi definicja prowincji, a wiemy, że to pojęcie już wielokrotnie w związku z zakonami tutaj się pojawiało, więc teraz już wiemy, czy wiedzieliśmy wcześniej, mamy tutaj formułę, prawda, taką właśnie definicję tego pojęcia.
Najwyższa jednostka podziału danego instytutu. To tak jak jednostki podziału administracyjnego, gminy, powiaty, województwa, tak mamy prowincję.
Tak, zgadza się, bo jakby nad prowincją już jest tylko generał, tak, danego instytutu.
I zasięg całego.
I to jest zasięg, nazwijmy to zasięg globalny, tak? Globalny dla danego instytutu, bo wiemy, że nie każdy instytut ma zasięg globalny, tak? Ale w takim znaczeniu globalny, jak nieraz się mówi o innych rzeczach, że tam, gdzie ten instytut jest, no to jest to nad tymi przełożonymi prowincjonalnymi jest jeszcze właśnie jakiś generał.
No właśnie.
Zazwyczaj generał. Oczywiście.
Kanon 622 wprowadza najwyższego przełożonego, czyli właśnie takiego kogoś jak generał, tak?
Tak, zazwyczaj być nazwany generałem.
Czyli tym bardziej ważne jest to zastrzeżenie z początku naszego dzisiejszego spotkania. Przełożony wyższy, teraz mamy przełożonego najwyższego i to stopniowanie jest tutaj zdecydowanie istotne. Mamy też taki zapis w kanonie 623, że do ważnego mianowania albo wybierania członków instytutu na funkcję przełożonego wymaga się upływu odpowiedniego czasu od złożenia przez nich profesji wieczystej lub definitywnej, określonego prawem własnym, a w stosunku do przełożonych wyższych, określonego w konstytucjach.
To jest takie zabezpieczenie, nazywam to przed neofitami. Takich zabezpieczeń w prawie jest bardzo wiele. Bo na przykład może się zdarzyć, możemy sobie wyobrazić, że ktoś wstępuje do instytutu w wieku to dość zaawansowanym. I teraz może by było uznać, no tak, no taka osoba dojrzała i to od razu niech nami kieruje, nie? Natomiast roztropność podpowiada, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, że niech ta osoba trochę tak ochłonie, tak, w tym instytucie, niech trochę popracuje tu i tam i dopiero po wieku określonym w prawie będzie ta osoba mogła być przełożona, nawet jeśli już będzie rzeczywiście, no, starszawa, że tak powiem.
Czyli właśnie nie liczy się ten wiek
metrykalny,
osoby,
tak, tylko wiek właśnie liczony od wstąpienia do...
Wiek zakonny. Instytutu.
Tak, wiek zakonny.
No tak, to jest dość rozsądne, bo czasem można mówić o świeża krew. I okej, ten dopływ świeżej krwi jest też ważny. To takie nieco inne spojrzenie niż tych, którzy zasiedzieli się już w pewnych strukturach, schematach, też ma swoją wartość, no ale właśnie, bez przesady.
Starożytny Rzym znał takie pojęcie cursus honorum, tak? Czyli taki dosłownie bieg urzędów, że nie można było sprawować urzędu wyższego, jeśli przedtem niższego się sprawowało. Czyli każdy urzędnik, który doszedł do tego najwyższego urzędu, jakim był konsul, musiał przedtem przejść przez wszystkie niższe, od najniższego i tak się piął. Uważam, to była wielka mądrość, Także po pierwsze, no, on swoje tam przeżył jako ten urzędnik niskiego rzędu, kiedy był czasami właśnie tłamszony, czy musiał się konfliktować, różne sytuacje oczywiście z tymi, którzy byli nad nim. Nabierał też trochę pewnej ogłady, trochę pokory też takie, która była potrzebna, i dalsze awanse wtedy mu być może mniej szkodziły, tak? Kiedy dopiero ten wyższy, po pewnym czasowaniu tego niższego urzędu. I dobrze jest, kiedy tak samo się dzieje w Kościele. Kiedy ktoś, kto osiąga urząd najwyższy, też przejdzie parę tych urzędów niższych, bo ma o wiele właśnie to większe doświadczenie, daje mu inną perspektywę zarządzania instytutem, ale nie tylko instytutem, bo to, tak jak powiedziałem, to będzie w każdym innym wymiarze dokładnie tak samo, i w tym świeckim świecie to też no, się z tego to wzięło i byłoby dobrze, żeby też tak było. Nie?
Od razu mi się przypomniał Nikodem Dyzma. Człowiek z Nikod, może hardkorowy lekko przykład, ale rzeczywiście taka praktyka no, chroni przed takimi ludźmi znikąd.
Choć jak patrzymy na świecki układ, no to tam rzeczywiście nieraz można się uśmiać, jakich wybitnych specjalistów mamy. Nie? Ktoś, kto jest w jednym rządzie ministrem rolnictwa, w następnym jest ministrem energetyki, w trzecim jeszcze edukacji, w czwartym jeszcze czegoś. Wybitny znawca, specjalista od wszystkiego, nie?
Mój mąż jest z zawodu dyrektorem. No właśnie, to ta historia. Do naszej rozmowy wrócimy już po przerwie.